Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przeszłość pobiegnie myśl. Male kino, czy pamiętasz male nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni. Ach, jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon.
W małym kinie, jak śpiewał Mieczysław Fog, nikt już nie gra na pianinie. I nie ma już niestety małych kameralnych kin, za których klimatem tęsknimy. My za to witamy Państwa serdecznie w naszym kameralnym, kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański, kłaniam się również. Wprawdzie nie ma już małych kin, ale pozwolą Państwo, że dzięki magii radia zaprosimy Państwa dzisiaj na wyjątkowy, ekskluzywny seans do przedwojennego kina.
Do starego kina, niepowtarzalnego klimatu kina międzywojnia, owych iluzjonów ze znakomitymi przedwojennymi aktorkami i aktorami i przepięknymi piosenkami, także o miłości.
A przecież dzień Świętego Walentego tuż, tuż. Proponujemy więc zasiąść wygodnie w fotelach, nazwijmy je kinowymi, na szczęście bez coli i bez prażonej kukurydzy. Mamy nadzieję, że już Państwo przyjęliście wygodną pozycję. W takim razie zaczynamy.
Chyba już jest wszystko jasne. Naszym przewodnikiem po przedwojennym polskim kinie będzie nie kto inny, jak jego wybitny znawca. Pisarz, dziennikarz i scenarzysta. Krytyk filmowy i historyk kina. Autor znanego Państwu programu telewizyjnego w starym kinie. Mistrz Stanisław Janicki. Witamy Pana bardzo serdecznie.
Witam Panów ja i witam przede wszystkim słuchaczy, miłośników starych polskich filmów.
Jest nam niezmiernie miło, zanim przejdziemy jednak do meritum. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, jak to się stało, że zainteresował się Pan właśnie kinematografią przedwojenną. I czy to prawda, że pierwszym filmem kinowym, który Pan obejrzał przed wojną, była Królewna Śnieżka, amerykańskiej wytwórni Disneya, do której polskie dialogi i teksty piosenek napisał nie kto inny, tylko lwowianin Marian Hemar.
No, to jest trochę długa opowieść, dlatego że to nie stało się pewnego dnia, że się obudziłem i zainteresowałem filmem. Przypadek rządził, że w ogóle się zainteresowałem polskim filmem. To było tak, że to jest gotowa scena, dlatego proszę mi pozwolić opowiedzieć ją w szczegółach też. To są lata 60. Ja już jestem krytykiem filmowym, piszę o filmie. No oczywiście, że to, co najciekawsze było wtedy, to nie był polski przedwojenny film, tylko to był neorealizm, to był Bergman, potem Fellini zaraz i tak dalej. I dlatego mnie kompletnie, przyznaję, film polski przedwojenny nie interesował. Pierwszym filmem, jaki w życiu widziałem, no był szlagier wszechczasów i pozostaje on takim po dziś dzień. Mianowicie była to Królewna Śnieżka Walta Disneya. Więc jak Państwo słyszycie, dobrze zacząłem od takiego filmu. Widziałem ten film w Warszawie, w sali Romy, która istnieje po dziś dzień, i był to gdzieś rok 38-39. Ja wtedy miałem 6 lat. No, ale na sześciolatku zrobiło to takie wrażenie, że ja po dziś dzień, jak czasami mi się, a często to się zdarza, coś nie udaje, to przypominam sobie dzielnych krasnali, którzy śpiewali hej ho, do pracy by się szło. No, ale jak to w życiu bywa, przypadek decyduje o wszystkim. Otóż pewnego dnia otrzymuję telefon, dzwoni moja koleżanka ze studiów, Hania Goszczyńska, która pracowała w telewizji. I dzwoni, jak to się mówi, ze łzami w oczach. Ponieważ co się stało? Był program, który ona robiła jako scenarzysta, o przedwojennych filmach, ale z ludźmi aktualnymi, czyli reżyserami, którzy wtedy już coś znaczyli. No wiadomo, no Wajda, Kawalerowicz i tak dalej. I co się stało? Stało się to, że po 4 z tych programach po prostu prowadzący zachorował. Dzisiaj to nie byłby żaden problem, ale proszę pamiętać, że mamy rok 1960, dokładnie 7. I wszystkie programy są w telewizji nagrywane na żywo. W związku z tym ona miała rzeczywiście sytuację trudną. No i błagała mnie, żebym z tego kłopotu ją wydobył. Ja się tego podjąłem. Powiem krótko, te 4 nagrałem i powiedziałem sobie potem, że nigdy więcej moja noga w telewizji nie postoi. Dlaczego? No warunki. Studio było o wielkości małego pokoju. Kamera właściwie wisiała mi na głowie. Ale to było nic. Tylko oświetlenie to były 2 gigantyczne reflektory filmowe z atelier, nie przeznaczone do kameralnego oświetlenia. W związku z tym po programie no ja byłem wykończony, zlany potem. No i stąd było to, że powiedziałem nigdy więcej. No ale życie jest urozmaicone. Minął chyba tydzień i znowu dzwoni Hania. Ale tym razem nie ze łzami w oczach, tylko roześmiana. Co się stało? Otóż stało się to, że dyrekcja obejrzała te 4 programy i doszła do wniosku, że... No i teraz następuje najważniejsze. Proponują nam robienie programu stałego o starych filmach. I to było pierwsze, że nam to proponują. Drugie, że program może mieć godzinę. A ostatecznie, i to przeważyło, że nikt nie będzie się nam do programu tego wtrącał. I telewizja, choć zmieniali się prezesi, dotrzymała tego. I to było to, co mnie jak gdyby no zafascynowało i tak dalej. No, pierwszy program, jaki nadaliśmy już pod nazwą w starym kinie, to był program, który nazywał się Nie tylko trendowata. No i od tego się zaczęło.
Porozmawiajmy zatem o polskim przedwojennym filmie. Czy można zaryzykować takie oto twierdzenie, że głównym tematem polskich filmów przed wojną, zarówno w warstwie treściowej, jak i muzycznej, była miłość opowiedziana na różne sposoby, niezależnie czy był to wspomniany przez pana melodramat Trendowata albo ordynat Michorowski, a były to, przypomnę, adaptacje powieści urodzonej na Wołyniu Heleny Mniszkówny, czy komedia, a przecież takich przed wojną nie brakowało.
Oczywiście, że najważniejszym działem jakby czy gatunkiem przedwojennego polskiego filmu, no to były dwa, no to była komedia i to był melodramat. Sztandarowe tytuły, no to nie muszę mówić, jakie są. Ale żeby nie być gołosłownym, to pozwolę sobie przeczytać tytuły filmów, które mówią oczywiście same za siebie, z przełomu lat 20-30. Proszę przez chwilę o cierpliwość i o posłuchanie. Tytuły filmów. Każdemu wolno kochać. Niebezpieczny romans. Głos serca. Serce na ulicy. Uwiedziona. 100 metrów miłości. Czy Lucyna to dziewczyna? Kocha, lubi, szanuje. Śluby ułańskie. ABC miłości. No i tak dalej, i tak dalej. Więc nie musimy przekonywać, że komedia była podstawowa, bo obok melodramatu, ale komedia przeważała. To był po prostu ten gatunek, który najbardziej był oglądany, ale też i no, dla kompozytorów, śpiewaków, aktorów też bardzo atrakcyjny.
Panie Stanisławie, w takim razie spróbujmy pójść tym śladem przedwojennych filmów i szlagierów właśnie o miłości. Przedstawił ich pan tak dużo. Czy mógłby pan zaproponować naszym słuchaczom coś na początek?
No, na początek to trochę jest to oczywiste, dlatego że po wymienieniu tych tytułów, no to wiadomo, o czym mówimy. Natomiast na początek, no jest sztandarowy szlagier Powróćmy jak za dawnych lat. To jest z Manewrów Miłosnych 1935 roku, duet Toli Mankiewiczówny i Aleksandra Żabczyńskiego. Ja nawet zrobiłem kiedyś taki serial telewizyjny długi, Jak cudne są wspomnienia, i tam Powróćmy jak za dawnych lat było właściwie wizytówką taką, która się powtarzała. No więc przypomnijmy może, jak to brzmi.
Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat, miłością swoją w piękną baśnę życie zmień. Za siódmym morzem znalazł ląd, znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los kopciuszkiem skludu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość serca dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat, i w życiu może zdarzyć się cudowna baśń.
Pierwszym polskim filmem w pełni udźwiękowionym była w 1933 roku komedia romantyczna Każdemu wolno kochać. Czy uczucie biednego muzyka Alojzego Kędziorka do paniczki Renaty miało szansę przed wojną na szczęśliwy finał?
No podejrzewam, że tylko przed wojną. To było obowiązkowe, do komedia, a o nich mówimy, no nie mogła się kończyć źle. Mogły być różne komplikacje, ale w końcu kochający się mogli swoją miłość spełnić. Także tu nic nie ma tym nadzwyczajnego i Każdemu wolno kochać. Było to takim oczywistym, sztandarowym hasłem. Są pewne oczywiście prawa komedii. No nie ma komedii, która się źle kończy, bo to już wtedy nie jest komedia, tylko dramat czy melodramat.
I o tym, że Każdemu wolno kochać, zaśpiewa dla nas Adam Aston, a piosenka została nagrana w firmie Syrena Elektro w 1929 roku.
każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo. Bo kocha się sercem, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłości sprawą. Nie znikają troski, a radość niech trwa. Byle serca się dobrały, sen miłości wtedy śnić. Może śmiały i nieśmiały, snują cudną szczęścia nić. Każdemu wolno kochać, to duchu nas napawa. Miłość jest łaskawa i warto dla niej żyć.
O prawie do miłości śpiewał przed chwilą Adam Aston. Mam nadzieję, że i Państwo dołączyli się do tego szlagieru, ale w kinie Międzywojnia mieliśmy też film szpiegowski. I mimo, że szpieg ukrywał się pod maską uczucia i piosenek o miłości, ukryć się już chyba nie dało, Panie Stanisławie.
No, temat szpiegowski, choć on wszedł do historii z powodu, o którym zaraz powiemy, nie był popularny przed wojną. Filmów o szpiegostwie na palcach jednej ręki można policzyć. Natomiast mówiąc konkretnie, to szpiegowski taki ważny film był jeden, czyli Szpieg w masce, ale też nie z powodu tytułu i nie z powodu treści, tylko z powodu aktorki, która śpiewała dwie piosenki, no fantastyczne. A tą aktorką była po prostu Ordonka, jak to się popularnie mówiło, czyli Hanka Ordonówna.
I teraz, drodzy Państwo, właśnie przed Państwem wystąpi wymieniona przez pana Stanisława Hanka Ordonówna, a my po krótkiej przerwie wrócimy do Państwa. Proszę nas nie opuszczać.
Trudno serca okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, co on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki, że się w życiu
на сердце, знак, где сердце дрогнет.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Bardzo cieszymy się, że jest dzisiaj z nami pan Stanisław Janicki, wybitny znawca filmu, z którym poruszamy temat miłości w przedwojennych polskich filmach. Przejdźmy teraz do komedii z 1937 roku pod tytułem Pani minister tańczy, której tytuł nie wskazuje wprawdzie na wątek miłosny, a jednak nawet w fikcyjnym filmowym państwie i w Ministerstwie Ochrony Moralności Publicznej od miłości, jak się okazuje, uciec się nie da.
No to powiedzmy zaraz. Nikt nie uciekał od miłości. A to nie dotyczy tylko polskiego filmu, to dotyczy właściwie wszystkich filmów. Te filmy są o miłości, takie, inne, siakie, ale każdy film jest o miłości. I wystarczy siąść sobie chwilę i przypomnieć tytuły, wszędzie jest miłość. Co innego, jak ta miłość jest przedstawiana, jakie znaczenie ono ma dla bohaterów i jaką funkcję spełnia w filmie. Miłość jest podstawowym, zasadniczym tematem filmów.
Nawet w takim filmie, jak pani minister tańczy.
Nawet w takim filmie, bo jest to jeden z większych szlagierów przedwojennego kina polskiego.
Posłuchajmy zatem piosenki z tego właśnie filmu Już nie mogę dłużej kryć z udziałem Toli Mankiewiczówny i Aleksandra Żabczyńskiego.
Przepraszam panią, że nie pokoję. Przepraszam panią, musiałem przyjść. Nie jestem winien, to serce moje. To serce milczeć już nie chce dziś. Już nie mogę dłużej kryć, co we mnie dłonie. Jak mi tętnią stronie. Jak się serce rwie. Już nie mogę dłużej kryć, jak pragnie ciebie. Gaśnie dzień na niebie, gdy nie widzę cię.
On kocha mnie.
Ja w nocie bronić się chcę i nie wiedzę. Już nie mogę dłużej kryć, jak bardzo źle mi. Chyba nikt na ziemi nie miłował tak.
Już nie mogę dłużej kryć, co we mnie płonie, jak mi tętnią skronie.
Ja kocham cię.
Już nie mogę dłużej kryć, jak brak mi ciebie. Gaśnie dzień na niebie, gdy nie widzę cię.
Ja kocham cię.
Przed smutkiem chronić się chcę. I nie mam dokąd tęsknocie wrócić.
Mogę dłużej kryć, jak bardzo źle mi. Chyba nikt na ziemi nie miłował sam.
Panie Stanisławie, w filmie z 1934 roku, czy Lucyna to dziewczyna, wystąpiła niekwestionowana gwiazda polskiego kina międzywojennego Jadwiga Smusarska, której partnerował Eugeniusz Bodo. Tutaj małe wtrącenie miałem, nie ukrywam, ogromną przyjemność oglądać ten film z moją babcią wielokrotnie i z pana wspaniałym wprowadzeniem. I tu znów mamy wątek miłosny, ale zaintrygował mnie ten tytuł filmu, przecież Lucyna to imię żeńskie, więc skąd takie pytanie w tytule filmu?
No, główny pomysł tego filmu na tym polega. Bohaterka, ta właśnie, którą gra Jadwiga Smusarska, dziewczyna, która wraca z z Paryża ze studiów, co też było wyjątkowe, no ale tylko niektórzy mogli sobie na to pozwolić. Ale to były studia techniczne. I ona wraca teraz, no i wiemy, że dziewczyna jako inżynier wtedy, no to było kuriozum zupełne. W związku z tym ten film został tak, znaczy treść tego filmu, że ona musi znaleźć w tej sytuacji jakieś wyjście. W związku z tym, jakie może być wyjście? No trzeba przebrać się za mężczyznę, czy za chłopaka, jak kto woli. I ona to po prostu czyni. No i cały dowcip jakby polega na tym, że no są sytuacje, gdzie jest nierozpoznawalna i traktowana jako chłopiec. No a komplikacje się zaczynają wtedy, kiedy ona pracuje w dużym garażu, którego właścicielem jest właśnie Eugeniusz Bodo, no i nagle się zakochuje. I co z tym fantem zrobić? Ale przebieranki, to może przy okazji powiem, to był jeden z podstawowych chwytów dramaturgicznych w filmie. Przebieranie się działało też trochę jakby podniecająco, nazwijmy to w ten sposób. Chłopak gra dziewczynę, dziewczyna gra chłopaka. No jest ten taki trochę grzeszny podtekst. No i stąd ten tytuł.
Posłuchajmy teraz, drodzy Państwo, jakie rozterki miał Eugeniusz Bodo, wel inżynier Stefan Żarnowski w piosence OK. A towarzyszy oczywiście największa gwiazda polskiego kina w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Jadwiga Smosarska, tytułowa Lucyna, o której wspominał pan Stanisław.
Kobiet dobrych jest i dużo złych. Bardzo trudno jednak wybrać spośród nich taką, co zupełnie jest bez was. Szukasz, aż znajdziesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest i serce ma. Wtedy ją uwielbiasz ponad siebie. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej. Będę zawsze wiernym jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest, o jest. Będę wiernym jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach. Rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Nosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradę.
Rozmawiamy o międzywojniu, o okresie przedwojennym, a przecież świat przedwojenny miał zasady, był poukładany i miłość wieńczyło małżeństwo. Ważnym jednak elementem poprzedzającym ten krok były spotkania, czyli popularne randki. Proszę powiedzieć, gdzie zazwyczaj odbywały się filmowe randki i o jakich porach? I czy 9 była najlepszą godziną?
Na to odpowiedź jest dosyć krótka. Randki odbywały się wszędzie, gdzie tylko można było znaleźć właśnie miejsce w miarę atrakcyjne i w miarę zaskakujące. I znowu były dwie metody. Albo randki będą się odbywały w jakimś pięknym, słonecznym krajobrazie, czy też będą się odbywały w sytuacji, gdzie nie powinny się w ogóle odbyć. Randki były wszędzie. Pora, no to przepraszam, ale znamy to chyba z własnych doświadczeń. Pora nie odgrywa roli. Odgrywa rolę to, że się kogoś kocha i że chce się z nim jak najdłużej przebywać. Także odpowiedź jest: miłość wszędzie, gdziekolwiek i o jakiejkolwiek porze.
No, zaraz się przekonamy, czy ta 9 była porą przypadkową, ale warto dodać, że film Piętro Wyżej, o którym właściwie przed chwilą mówiliśmy, zdobył w 1938 roku we Lwowie na Targach Wschodnich Nagrodę Rady Naczelnej Przemysłu Filmowego właśnie. Przed państwem tym razem nie Eugeniusz Bodo, a Albert Harris, który, żeby kupić bukiecik róż swojej wybrance, musi... Ale to on już sam państwu o tym zaśpiewa.
Halo, halo, podajemy program na dzień jutrzejszy. Godzina 6, gimnastyka. 6:30, audycja żołnierska. Godzina 7:04, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. Czyta płyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na 9. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9, na 9, tak jak dziś. Ten czas powoli leci, 1:30, 2:30, do 9 jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9 była już. Umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9, na 9, tak jak dziś.
Były spotkania, randki, jak pan powiedział, o różnych porach i w różnych miejscach. Ważną rolę, nie musimy tu naszych słuchaczy przekonywać w uczuciu, odgrywała też noc, o czym w filmie Ada, to nie wypada, z 1936 roku śpiewali zakochani Loda Niemiżanka i Aleksander Żabczyński. To kolejny film z wątkiem miłosnym.
No i w bardzo charakterystycznym otoczeniu, no, miejscu, gdzie się odbywa. To jest zresztą sytuacja też wyjątkowa, bo jest to noc nienormalna, tylko jest to noc sylwestrowa. W związku z tym, no to jeszcze stwarza taki dodatkowy nastrój.
Piosenkę Nie kochać w taką noc to grzech. Po wojnie śpiewali różni artyści. Posłuchajmy tego utworu w wykonaniu Ireny Santon.
Można zamknąć serce przed miłością i uczynić najsilniejszą z twierdz. W taką noc ktoś jakby więzy rozciął. Miłość wchodzi w taką noc do serc. Nie kochać w taką noc to grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech. I wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech. Gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię zna, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i myśl, niech porwie dziś i nas. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i myśl, niech porwie dziś i nas.
Na koniec naszej rozmowy chciałbym odbiec od jej zasadniczego tematu i poruszyć wątek kresowy pańskiego życiorysu, jeżeli można, a mianowicie wątek lwowski.
No, zanim odpowiem na to pytanie, to może warto jednak przypomnieć, gdzie przedwojenne filmy się, akcja tych filmów rozgrywała. Bo to jest charakterystyczne i też świadczy o zasobach finansowych naszej kinematografii. Otóż generalnie rzecz biorąc, akcja rozgrywała się w mieście, albo konkretnie w Warszawie, albo w dużym mieście. Ponieważ wspomniał pan kresy, to może warto powiedzieć, że jeden jedyny film tylko rozgrywał się na autentycznych kresach i to konkretnie na Huculszczyźnie. I był to film Przybłęda. Także miejsce akcji filmów był dosyć ograniczone. Jak była okazja, to oczywiście korzystano z innych. Na przykład Kłamstwo Krystyny rozgrywa się najpierw w małym, prowincjonalnym mieście, po czym przenosi się do Krynicy, która wtedy była, no, że tak powiem, najwytworniejszym miejscem na lato i na zimę. A jeśli chodzi o moją, trudno nazwać to, przygodę, to polegała ona na tym, że jak wybuchła wojna, to ja i brat zostaliśmy sami. Ja miałem 6 lat, on 9, dlatego że mama niestety zmarła dosłownie na 2 tygodnie przed wybuchem wojny, no a ojciec został zmobilizowany. No ale ojciec był człowiekiem dobrze zorganizowanym i po prostu skłonił jedną z naszych cioć, żeby się nami zajęła. No, ale teraz proszę sobie wyobrazić, jest wojna, Warszawa jest bombardowana, jest ta ciocia i teraz coś trzeba zrobić. I to spowodowało, że w ogóle w moim życiorysie kresy zaistniały. Otóż ojciec pracował wtedy w Standard Oilu w Warszawskiej, tutaj był jednym z dyrektorów handlowych. I Standard Oil zapewnił rodzinom, tym, które chciały z tego skorzystać, możliwość wyjazdu jeszcze przed okrążeniem przez Niemców, no bo potem byłoby to niemożliwe. I do dyspozycji tych, którzy chcieli wyjechać, przeznaczyli na to ciężarówkę. Ale to była ciężarówka niekompletna, jeszcze nie wyposażona. Ta ciężarówka nie miała szyb. Więc proszę sobie teraz wyobrazić kierowcę, który jedzie i nie ma szyby. Na szczęście jedna z pań miała okulary i on w tych okularach, oczywiście nie dla siebie, jechał. No i dokąd można było wtedy jechać? No oczywiście, tak jak i inni, kierunek wschodni, konkretnie do Lwowa. Ale my najpierw wylądowaliśmy we wsi Palikrowy, to jest niedaleko Podkamienia, a w ogóle to wszystko to jest jakieś 150 kilometrów, sprawdziłem to na mapie, na północny wschód. I tam przebywaliśmy, no nie tylko my, tylko tłumie uciekinierów. To tak dzisiaj trudno sobie nawet wyobrazić. No, ale ciocia uznała, że tu we wsi Palikrowy to na przyszłość nie czeka i przenieśliśmy się do Lwowa. No i tutaj przez dłuższy czas byliśmy, no, w warunkach, ale to nie będę Państwu opowiadał, bo to makabra zupełnie. W jakich warunkach wtedy nie tylko my, tylko tysiące uciekinierów z centrum Polski, w tym Lwowie, przebywało. No ale to nie jest opowieść na tą audycję.
I tak się nam się otworzył, Panie Stanisławie, kolejny temat, o którym mógłby Pan pewnie opowiadać bardzo długo, a może uda nam się Pana jeszcze zaprosić do audycji i o tych wątkach bardziej osobistych również Pan zechce opowiedzieć. Bardzo dziękujemy Panu za dzisiejsze spotkanie w Kresowym Saloniku, za piękne opowieści, za przedwojenne love story. W międzywojniu piosenek filmowych o miłości było wiele, my usłyszeliśmy dziś tylko ich część. Czy jest Pańskim zdaniem piosenka, którą moglibyśmy podsumować nasze spotkanie, ten jeden, jedyny, najważniejszy, miłosny szlagier międzywojnia?
No to każdy ma swój. Ja natomiast mam i nawet nie muszę się zastanawiać. Miłości wszystko wybaczy. Ordonki właśnie z filmu, o którym wspominaliśmy, Szpieg w masce. Dla mnie to jest najlepszy, nie kiczowaty, tylko głęboko tragiczny szlagier, który ładnie kończy. Miłość wszystko wybaczy.
Jeszcze raz dziękujemy za spotkanie. Zapraszamy Państwa do Kresowego Saloniku za tydzień, w sobotę 19 lutego. Początek audycji, kilka minut po godzinie 16. A dzisiaj żegnają się z Państwem Michał Rzepiak,
Andrzej Urbański,
nasza realizatorka
Ola Woźniak
oraz Hanka Ordonówna piosenką z filmu Szpieg w masce, ze specjalną urodzinową dedykacją oraz imieninowymi życzeniami dla naszego wileńskiego korespondenta, redaktora Walentego Wojniły.
Miłość wszystko wybaczy, smutek zamieni w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zgradę i kłamstwo i grzech. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, twoja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy, i grzech. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.